Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz, szanowni państwo, biegniemy do Krikoteki, gdzie już tylko do 10 grudnia, to są naprawdę ostatnie dni tej ekspozycji, oglądać można wystawę zatytułowaną Maria Stangret gra w miejsca. I w studiu witam kuratorkę tej wystawy, Magdalenę Ujmę. Dzień dobry, witaj Magdo.
Dzień dobry.
Cieszę się bardzo, że dzisiaj się spotykamy w Radiu Kraków. Tym bardziej, że dziś po południu o 18 o Marii Stangret i o tej wystawie, o jej koncepcji będziesz opowiadać. Ja myślę, że sporo już może w przestrzeni medialnej na temat samej ekspozycji wybrzmiało, więc może to nie jest czas, żeby przypominać, że Maria Stangret była żoną Tadeusza Kantora, ale może jednak powiedzmy, że była jego aktorką.
No to jest bardzo ważne jednak i to określa jej tożsamość, przynajmniej w takim popularnym odbiorze. Ona przede wszystkim była towarzyszką życia Tadeusza Kantora i była bardzo, bardzo ważną postacią w teatrze Krikot 2, w teatrze Tadeusza Kantora. Jest nazywana wielką damą tego teatru, ale była też osobą, z której roli nie zdajemy sobie sprawy, bo ona wykonywała taką cichą pracę, wspólnototwórczą, można powiedzieć. Sklejała tę wspólnotę. No, była bardzo ważną taką, jak to powiedzieć, odtwórczynią wizji Kantora, która odczytywała w lot i była też właśnie bardzo ważną postacią organizującą ich życie podczas wyjazdów, podczas chciałam powiedzieć rzadkich pobytów w domu, ale to nie była aż tak. No, one się zdarzały i ona też organizowała ich życie wtedy, ale też była osobą, która właśnie niosła wysoko ten taki, jak to powiedzieć, nawet etos aktora Teatru Krikot 2, ale jednak cały czas godziła się z taką rolą odtwórczą. Mimo że robiła ją świetnie, bardzo inteligentnie, z wielką też empatią. No i właściwie dopiero na drugim miejscu staje jej twórczość malarska.
No właśnie, może to mocno powiedzmy, ona skończyła ASP, była pełną gębą artystką wizualną i przez całe życie tworzyła przecież.
Tak, właśnie skończyła studia malarskie, wcześniej jeszcze szkołę hotelarską, co by potwierdzało fakt, znaczy zgadzało się z tym jej faktem życiowym, że dużo podróżowała i lubiła to, ale tak, malarstwo i w ogóle, to jest też bardzo ciekawe, jak ją pytano o jej inspirację do twórczego życia, no to ona mówiła, że najbardziej inspiruje ją literatura. I też pisała, proszę państwa, a o tym w ogóle już mało kto wie. I na naszej wystawie w Krikotece też przypominamy tej twórczość literacką.
Tak, myślę, że jeśli państwo interesują się teatrem Tadeusza Kantora, a wierzę, że wśród naszych słuchaczy są prawie wyłącznie tacy, to też nie musimy wszystkiego opowiadać teraz o Marii Stangret, bo też nie taka była moja intencja, żeby dzisiaj z tobą porozmawiać. Jest wystawa, trwa od kilku miesięcy. Sporo się już pojawiło recenzji, ocen, jakiś feedback jest i tak się zastanawiam, i to jest właściwie ten powód, nazwę go po imieniu, jaki jest problem z Marią Stangret, bo tak trudno powiedzieć, żeby była zapomnianą artystką. No była rzeczywiście filarką teatru Tadeusza Kantora. Mocno wyrażała jego idee artystyczne, była takim trochę emblematem. Była też w zasadzie niezależną artystką wizualną, a mam wrażenie, że kuratorzy, którzy zajmują się jej twórczością, ciągle z czegoś muszą się tłumaczyć. I może się tu zatrzymajmy. Z czego musiałaś najbardziej się tłumaczyć?
No to jest bardzo ciekawe rzeczywiście. No,
jest
pytanie,
problem.
Czy komentarz. Tak, rzeczywiście jest z nią problem. Jest przede wszystkim taki zgrzyt, jeśli chodzi o interpretację jej twórczości. I gdy zaczęłam się przygotowywać do robienia tej wystawy i właśnie doczytywać to, co o Marii napisano, powiedziano, no to bardzo uderzające było to, że podkreślano zazwyczaj jej dziecięcość, taką infantylność, naiwność jej sztuki. Tymczasem była to sztuka najzupełniej dojrzała. Sztuka, którą Kantor bardzo sobie cenił, ale też sztuka mam na myśli tutaj malarstwo, była nierówna bardzo. I przede wszystkim do naszych czasów najbardziej przetrwała pamięć o jej tym późnym okresie twórczości. Zresztą okresie, który był bardzo długi, bo właściwie można powiedzieć, że zaczął się tuż po śmierci Cantora. Czy wraz ze śmiercią.
Około 30 lat.
Tak, czyli około 30 lat, kiedy ona właściwie niosła taki ciężar, dźwigała taki ciężar bycia wielką artystką, jakby wdową po wielkim artyście i wielką artystką. I rzeczywiście moim zdaniem, i mówię to głośno, mimo że to za czasów jej życia, zmarła 3 lata temu, był okres chwalony. Moim zdaniem był to okres jej twórczości najsłabszy. Bo
wtórny może.
Tak, właśnie jakiś taki bardzo wtórny, bardzo ciekawy, bo zbierający w jedno różne jej inspiracje i fascynacje, bo tam jest i malarstwo abstrakcyjne, formalowe, i malarstwo związane z naturą, czyli pejzażowe. Wszystko to, co było wcześniej w jej twórczości. Natomiast nie sięga ona tych wyżyn, że tak powiem, które osiągnęła malarstwem z lat 70., z początku tych lat, kiedy to zaczęła tworzyć najbardziej znane jej rzeczy i jedyne, które znajdują się w muzeach narodowych, mianowicie rzeczy takie jak gra w klasy, takie jak szachy, takie jak
prace konceptualne.
Tak, mówi się na ten okres konceptualny, to może trochę naciągana nazwa, bo jej trochę o co innego chodziło, ale rzeczywiście były to niesamowite rzeczy, wielkoformatowe, bardzo uproszczone, tworzone na pewno pod wpływem podróży za granicę. Ona rzeczywiście była w latach...
Myślałam, że inaczej skończysz to zdanie.
PRL-u była uprzywilejowaną artystką. A jak?
Że na pewno pod wpływem Tadeusza Kantora, ale właśnie nie.
Właśnie odwrotnie. Nie, właśnie. Sam Tadeusz i sama Maria twierdzili na odwrót, że to właśnie Tadeusz tak jakby zaraził się taką jej pasją do uproszczenia obrazu i dodawania do obrazów obiektów przestrzennych, bo rzeczywiście w tym okresie ona dodawała obiekty, na przykład wielki pionek szachowy. Właśnie to tak, jest strasznie rewelacja. Fajne w jej twórczości, że ona miała takie subtelne poczucie humoru i była dość nonszalancka, jeśli chodzi o podejście do samej materii malowania. W związku z tym te prace rzeczywiście się starzeją i trzeba je mocno konserwować, ale naprawdę są one ciekawe. No i rzeczywiście masz rację, że z tym jest problem odbioru, to chciałam powiedzieć. Że rzeczywiście jest problem z Marią. Jest taki, że ona była rzeczywiście uprzywilejowaną i promowaną artystką w czasach PRL-u i Żelaznej Kurtyny, kiedy Kantor podróżował i ona z nim podróżowała, a niewielu artystów w tym czasie mogło sobie na to pozwolić. No i sama historia sztuki polska ma z tym problem i się zastanawia. I właściwie tak w kuluarach zawsze się mówi, że ta jej pozycja jest trochę naciągana, że ona taką wielką artystką, jeśli chodzi o malarstwo, wcale nie była.
Są nawet wypowiedzi poważnych historyków sztuki świetnymi nazwiskami, trochę deprecjonujące jej znaczenie.
No właśnie otóż to. Na przykład Anna Markowska wyraziła na głos to, co wielu po cichu mówi. Mianowicie, że właśnie ta pozycja jednak była taka wysoka pozycja i to, że była promowana przez wiodące w tamtym czasie instytucje, takie jak Muzeum Sztuki w Łodzi czy Galeria Foksal, że to było dzięki Kantorowi.
Czyli wszystko zawdzięcza swojemu mężowi.
I właśnie tym problemem jest ten cień Kantora. I to właśnie, że ona z tego cienia Kantora właściwie nigdy nie wyszła i że jak się
może
przygląda...
Może nie chciała też, bo ona nie była feministką przecież.
Tak właśnie ona właściwie do tej pozycji dużo zawdzięczała. Właśnie zawdzięczała swoje ulubione podróże, zawdzięczała swoje ulubione granie w teatrze. Zresztą to nie było tak, że ona w tym teatrze na siłę grała, prawda? Ona była do tego bardzo, bardzo przekonana i była taką nosicielką, jak już mówiłam, idei Kantora. Nie była też feministką. Tak naprawdę lubiła taką codzienną krzątanię i organizowanie im wyjazdów, wakacji, aprowizacji, krzątania się po domu wokół Tadeusza, tłumaczenia go zewnętrznemu światu, bo też ważną rolę pełniła jako mediatorka. Także
w trakcie tych sławetnych awantur.
Właśnie, także tak jak wtedy, kiedy Tadeusz odszedł, bo najpierw po prostu odszedł, zostawił ją, przeprowadził się do własnej pracowni, a później 4 lata po tym fakcie zmarł, no to ona mówiła, że właściwie brakuje jej tej krzątaniny, takiej codziennej.
Kawy, etc.
Tak, właśnie wyjaśniania go światu. No i, no i właśnie to jest problem w tych dzisiejszych wyzwolonych czasach, że ona właściwie była świadoma takiej pozycji, jaką jej przyniosło życie. Ona ją zaakceptowała i ona ją właściwie lubiła. Lubiła też być malarką, lubiła też pisać właśnie. Tylko, że powieść tak naprawdę pisała do szuflady i została wydana pod koniec jej życia. No, może nie pod taki koniec, bo jeszcze 20 lat przeżyła, ale na początku lat 2000 odkryła to niestrudzona Anna Baranowa, która bardzo ją wspierała właśnie w tym ostatnim okresie twórczości. Także dzisiaj w naszych czasach oczekujemy takich czystych, klarownych postaw. Tak albo nie. Czarne albo białe. Tymczasem z Marią Standgren jest trochę tak, a trochę tak. Była dobrą malarką, ale niekiedy, w niektórych swoich okresach. Była, ja wiem, no była feministką, nie była, prawda?
No, ale
lubiła być ze swoim mężem. Lubiła. No i, no i tak było po prostu.
Jeszcze wróćmy do tego wątku, który wydaje mi się dość niepokojący, a no, raczej powszechny w postrzeganiu jej jako osoby, artystki, tej infantylizacji. Jak to wytłumaczyć? Bo przecież, tego jeszcze nie powiedziałyśmy, sam Cantor, który bardzo chętnie ją obsadzał, nie tylko w spektaklach, w happeningach również, na ogół powierzał jej rolę takich dyktatorów, generałów, mocnych postaci.
Właśnie to jest niesamowite, że Cantor
kolejny
widział ją
paradoks.
Zupełnie inaczej. Tak. Ona właściwie miała takie ważne role, które tak jakby prowadziły spektakl, nadawały mu strukturę. Na przykład była wcieliła się w postać dziecka, była tadziem.
No, za chwilę sobie przypomnimy.
Przepraszam bardzo.
Jest to godzina niespełna dziewiąta.
Ale była właśnie, odgrywała rolę takich mężczyzn, dyktatorów, na przykład Piłsudskiego, na przykład w Himmlera, w Krikotażu, gdzie są dzisiejsze śniegi. Występowała w mundurach, czy w Umarłej klasie, na przykład była żydowską matką z mechaniczną kołysanką, która to kołysanka no, wydawała taki po prostu mechaniczny klekot, który tak punktował jakby rytm spektaklu w pewnych momentach. Także to były tak naprawdę strasznie ważne role, takie odpowiedzialne.
No i tutaj to kobieta, dziecko.
Koczkodanach była tadziem.
O, tak. No i skąd wobec tego to dziecko, które jakoś do niej przylgnęło? Może ta najzwyczajniej fizyczna postura drobnej kobiety, która nigdy nie mówiła przecież podniesionym głosem, chyba że na scenie.
Tak, to prawda. Również być może jest to kwestia imienia. No bo imię Maria jest właśnie takim specyficznym, bardzo pięknym imieniem, które no, albo brzmi dobrze właśnie w takiej pełnej wersji, ale jest poważne wtedy bardzo, albo w wersji zdrobniałej Marysia. I na nią powszechnie mówiono Marysia i do tej pory ludzie, którzy ją znali, mówią Marysia. W Krikotece tak się na nią powszechnie mówi. I być może to zdrobnienie takie ciepłe, właśnie ocieplało ją i również właśnie jej takie fizyczne amplua. To, że właśnie rzeczywiście miała taką młodzieńczą urodę do późnych lat swojego życia. Była drobnej postury właśnie. Może to, ale też no, na pewno i tutaj w grę czy w sukurs raczej przychodzi no, trochę jednak psychologizowanie, za którym niekoniecznie przepadam, ale no to, że ona była młodsza od Cantora, te 14 lat, że ona sama przyznawała, że Cantor był jej nauczycielem i że ją wprowadził w arkana sztuki współczesnej, bo w tamtych czasach, w drugiej połowie lat 50. na Akademii królował socrealizm i ona się nie dowiedziała niczego o tym, co działo się w sztuce tamtych czasów. Natomiast Cantor wiedział, gdy poznali się, ona była młodą dziewczyną, była na pierwszym roku malarstwa w Akademii i no to on ją wtajemniczał, więc może to, że właśnie on był starszy, prawda? To jest taka klasyczna opowieść właściwie, taki model związku artystów, że on jest starszy, on jest mistrzem.
Czyli XIX-wieczny.
Tak, model, i właśnie to tutaj też w tych ich biografiach zagrało, mimo że tak naprawdę właśnie ten model nie do końca zgadzał się z tym, jak oni się ustawili w swoich życiach prywatnych.
Na tej planszy, która jest kontekstem wystawy.
Więc właśnie ten model tutaj chyba tak to sformatował.
Tak, jeszcze jedna kwestia, która może w sumie jest najważniejsza, bo oczywiście takie wystawy, które wydobywają z cienia artystów czy artystki, no to jest taki święty graal, prawda, historii sztuki czy wystawiennictwa. Mówi się, no tak, tam w 2000 ktoś odkrył i ta słynna wystawa w MOMie, prawda? Ile razy słyszałyśmy ten dyskurs, prawda?
No i tutaj właśnie też były takie oczekiwania.
No właśnie, do tego zmierzam, Magdo. I teraz pojawiają się, jest wystawa, trwa kilka miesięcy, ludzie przychodzą, pojawiają się recenzje, no i są narzekania. No jednak właśnie, czy jest tą wielką artystką, czy nie? Chyba nie. To znaczy, coś źle zrobiłaś? I to jest kolejny punkt. I wydaje mi się, że to trochę otwiera otwiera nowy rozdział. No, choćby w krytyce literackiej, artystycznej, czy w ogóle historii sztuki. Mianowicie rozdział pod tytułem Hierarchie, kanony.
Tak, tak. To właśnie ta wystawa stara się z tymi kanonami zmierzyć. Mhm. I właśnie przyjrzeć się w ogóle tworzeniu kanonów i temu, kto do tych kanonów wchodzi. No i właśnie przed tą wystawą środowisko artystyczne związane z krytyką sztuki rzeczywiście wyrażało takie zainteresowanie tą wystawą i zadawało mi pytania. Tak, zadawało mi pytania. Czy będzie odkrycie? Czy Maria znowu wejdzie do kanonu? Mhm. Czy będzie wydarzenie? No ja trochę wątpiłam w to i właśnie odpowiadałam wymijająco, ale byłam bardzo ciekawa recepcji. I rzeczywiście zainteresowanie jest. Przychodzi tak. Dużo ludzi, robimy dużo oprowadzań w trakcie trwania wystawy. I rzeczywiście przychodzą ludzie, komentują bardzo żywo. No ale jeżeli mowa o recenzjach, to trafiła nam się recenzja bardzo krytyczna. Recenzja, w której autor no właśnie zarzuca nam, że Maria wielką artystką nie jest, że się nie okazała wielką artystką i że nam się nie udało tego pokazać, mimo że no, ciągnęliśmy ją za uszy na wystawie, wybierając, bo rzeczywiście no, poczyniłam ostrą selekcję przed dobraniem prac na tę wystawę. Rzeczywiście prac jest niewiele, z późnego okresu bardzo niewiele,
jedna,
ale chodzi
chyba
o to...
Jedna tylko, czy dwie?
No kilka, jest kilka. Tylko, tak? Jest jeden nokturn z Huciska, jest obraz zboże.
A nie, przepraszam, ja myślałam o tych omasz. Omasz jest tylko jeden poświęcony Kantorowi.
Tak, właśnie z kartką zeszytu. Tak.
To bardzo dobra praca.
Tak, właśnie. Starałam się po prostu być wyrozumiała w stosunku do mojej artystki i nie pokazywać jej słabych prac.
No ale Magdo, nazwijmy rzecz po imieniu, nie udowodniłaś, że jest wielką artystką, ale to jeszcze ważniejsze, wcale tego przecież nie chciałaś.
Właśnie do tego zmierzam. No otóż to, że chciałam raczej pokazać ją jako osobę z różnymi zainteresowaniami i malarkę jednocześnie, i pisarkę, chociaż sama nie używała tego określenia, i aktorkę oczywiście, i towarzyszkę życia Kantora, bo uznałam, że nie ma sensu kompletnie wyciągać jej z cienia Kantora, bo wtedy pokazalibyśmy tylko jej kawałek, a nie ją całą. No i spoiwem tych różnych jej wcieleń i ról życiowych jest miejsce. I właśnie stąd pojawia się to, co nam zarzucano czasami, że stosujemy na wystawie ozdobniki, czyli cytaty z jej prywatności. Tymczasem to są rzeczywiście cytaty, bo to są po prostu drobne rzeczy, meble i jej ulubione bibeloty z mieszkania, które opuściła i które cały czas w Krakowie jest. I tu właściwie trochę może kamyczek do ogródka miasta, żeby zainteresować się tym, co dzieje się z tą spuścizną, z tym mieszkaniem i może z tym mieszkaniem coś by zrobić. Zmienić jej w jakiś rodzaj muzeum, archiwum, miejsca, rezydencji. No, służę pomysłami, bo opracowałam taką listę pomysłów i tego, co można zrobić. Oczywiście to nie jest własność miasta, to mieszkanie. To jest własność w tej chwili spadkobierców Marii, ale którzy są otwarci do gadania się.
Świetny pomysł.
Tak, czy owak właśnie na wystawie pośród tych wybranych 30 obrazów Marii, najlepszych z jej twórczości, z dom dużo wczesnego okresu, Enformeli, pojawiają się również meble, pojawiają się jej ulubione suszone kwiaty, których Kantor nie cierpiał, ale pojawiają się na przykład takie rzeczy jak kocyk z łóżka, z tego mieszkania na Spokojnej, albo takie przedziwne schody, które wyglądają jakby były jakimś obiektem teatralnym, czy mównicą, trybuną, ale te schody po prostu służyły w mieszkaniu do wchodzenia po nich i wyciągania książek z góry, bo ona była zamiłowaną czytelniczką.
Tak. No właśnie, czyli jeszcze jeden problem, problem miejsca, czy właściwie nie problem, bo nie o to walczymy przecież. No i właśnie temat archiwum, bo wydawałoby się, że w sposób naturalny taka instytucja jak Krikoteka mogłaby się Marią Stangret zajmować, a tymczasem to nie do końca tak zostało przez Tadeusza Kantora wymyślone, prawda? Mówisz w jednym z wywiadów.
No nie, no bo Kantor po prostu stworzył Krikotekę jednak jako pomnik nie zespołu, a pomnik swojej działalności teatralnej. I w archiwach. To było dla mnie odkrycie, no trudno mówić, że to zarzut do Krikoteki, no bo Kantor tak to zaplanował, a my to realizujemy, ale że nie ma tam miejsca na pokazywanie poszczególnych indywidualności. Jest tylko Kantor, jego wizja i osoby, które te wizje wypełniają. Natomiast nie ma tam w archiwum rubryczki poświęconej na przykład Marii Stangret. Stąd ja oczywiście pracując nad tą wystawą...
To właściwie jest szokujące.
Tak, to jest przedziwne. Oczywiście korzystałam jak najbardziej z archiwum Krikoteki, bo Maria pojawia się tam nieustannie, ale jeśli mowa o takim archiwum, no, czy takim zbieraniu materiałów bezpośrednio związanych z nią, to bardzo wspomogła mnie Galeria Starmach, która jest zresztą po sąsiedzku z Krikoteką i która no, bardzo hojnie otworzyła swoje archiwa przede mną.
No ale galeria pracowała też z Marią Stangret, więc tutaj ta relacja...
Galeria przez lata,
właśnie,
lata współpracowała z Marią.
Tam przecież oglądałyśmy jej kolejne prace, ich krakowskie premiery.
Właśnie to jest ostatniego okresu, które były też być może zbyt wielkie, żeby je pokazać na tej indywidualnej wystawie. No nie być może właśnie, na pewno zbyt wielkie. Te jej obrazy z cyklu Homage A, które pokazywała w seriach, które pokazywała z wysypanymi, suchymi siennymi liśćmi, niesuszonymi specjalnie, na podłodze, więc na takie monumentalne instalacje przestrzenno-malarskie tam rzeczywiście już u nas nie było miejsca.
Tak, czyli to jest kolejny rozdział naszego rozdziału o hierarchiach, bo no pytanie o kształt archiwum Tadeusza Kantora wydaje mi się, że dla instytucji może być jednym z najważniejszych dzisiaj pytań. To, co wymyślił Kantor, ta idea, no ma już prawie 50 lat, a świat się zmienia i wszyscy wiemy, że spektakle Tadeusza Kantora tworzył nie tylko Tadeusz Kantor.
Tak, właśnie dotykamy, myślę, bardzo ważnego i w sumie bardzo trudnego, ale wręcz stabilizowanego momentu w tożsamości Krikoteki, w historii tożsamości tej instytucji, bo dzisiaj minął już czas wielkich mistrzów pracujących samotnie, takich ostańców na mapie sztuki, właśnie tych takich pionowo ustawionych w hierarchii wielkich artystów. I dzisiaj raczej dostrzega się rolę zespołu, osób, które tych mistrzów wspomagały, które wręcz miały swój wkład, jakiś tam swój kawałeczek dołożyły do tego ich wielkiego utworu.
Powinnaś powiedzieć cytując Tadeusza Kantora oczywiście.
Tak, właśnie. Rzeczywiście aż się prosiła, żeby wypowiedzieć to słowo. I rzeczywiście tak jest. Oczywiście Krikoteka spełnia swoją rolę, pokazując również dorobek osób, które należały do trupy teatralnej Kriko 2. Niemniej to jest pytanie, które jest o wiele większe. Nie tylko o pokazywanie tego, co oni robili później, czy kim byli, jakie role na przykład grali w teatrze, w trakcie istnienia teatru, ale właśnie o sam kształt. Jak to archiwum może nie zmienić tego jądra, ale na przykład jak je obudować, co do niego dodać, czy ono ma trwać niezmienione? Kantor chciał, Kantor tak to zaprojektował, ale co my jako spadkobiercy, duchowi Kantora możemy z tym zrobić w dzisiejszych czasach? To jest właśnie pytanie.
A to jest możliwe, ta transformacja, uważasz, jest możliwa, czy raczej inaczej, nie ma innej drogi?
Właśnie to chciałam powiedzieć, że nie mamy innego wyjścia. Czy chcemy, czy nie chcemy, to ta transformacja i tak się dokonuje. No choćby w tym, że Krikoteka stała się zupełnie inną instytucją niż za życia kantora, bo teraz znajduje się w miejscu, które nie jest bezpośrednio związane z historią Teatru Kriko II i kantora. I to miejsce na lewym brzegu, prawym brzegu Wisły, przepraszam, bo już mi się myli, prawym, jest związane przecież z, no, z taką świadomie prowadzoną polityką kulturalną miasta, związaną z lokowaniem instytucji kultury w dawniej zaniedbanych dzielnicach. To dzieje się przecież z Zabłociem, to dzieje się z Podgórzem, po to została przecież wybudowana kładka. Tamtędy przebiegają już trasy turystyczne koło Krikoteki nad brzegiem Wisły i właściwie można zrobić sobie taki tour i to bardzo lubię w Krakowie zresztą, że jest ta dzielnica muzeów też w Krakowie, nie wiedeńska, tylko krakowska, no z Muzeum Etnograficznego przejść... Prawda?
Właśnie, jeszcze, kładką, jeszcze lepiej.
Przejść sobie koło Krikoteki i dojść później do muzeum, potocznie zwanego Muzeum Schindlera i do Mocaku. I jeszcze jest przecież Muzeum Inżynierii Miejskiej, nie zapominajmy o nim. Także Krikoteka, chcąc nie chcąc, znalazła się już w innej roli, znajdując się też w tym takim nowoczesnym budynku przez jednych bardzo krytykowanym. Zwłaszcza to bardzo ciekawe przez osoby, które były blisko związane z kantorem. Ten budynek był bardzo krytykowany, na przykład przez Ankę Ptaszkowską, która mówiła, że kantor oblałby cały ten budynek czarną farbą, ale przez inne osoby, które reprezentują już raczej postpamięć o kantorze i jego dokonaniach.
A one przeważają w tej chwili, zaczynają przeważać, no bo taka jest dynamika
tego zmieniającej procesu. Się rzeczywistości, więc siłą rzeczy jesteśmy i tak wrzuceni w inny kontekst. Jesteśmy właśnie w tym takim szerokim ruchu turystycznym. Jesteśmy w nowym budynku, który jest ikoną Krakowa. Mamy możliwości bycia raczej taką multidyscyplinarną instytucją, którą rzeczywiście staramy się być, pokazywać nowoczesny taniec, muzykę, no, działania performatywne oprócz wystaw, więc no, siłą rzeczy i tak się zmieniamy.
Ten proces się dzieje i być może będzie tak, że do Krakowa będą przyjeżdżać widzowie, turyści, którzy właśnie w Krikotece będą chcieli oglądać na przykład pracę Marii Stangret i być może to Bettina Bereś kiedyś mi opowiadała, że już w tej chwili tak znaczące są różnice w postrzeganiu Jerzego Beresia i Marii Pinińskiej-Bereś. Różnice w stosunku do epoki słusznie minionej, tak ją nazwijmy, ale też raczej z uśmiechem. Że zdarzają się dziewczyny, młode widzki, które pytają, to mąż Marii Pinińskiej i Bereś był artystą. No właśnie, być może kiedyś ktoś spyta, to mąż Marii Stangret też był artystą.
Tak, muszę na koniec powiedzieć rzeczywiście to, bo niedawno oprowadzanie autorskie po wystawie Marii Stangret miała Anna Bas, która jest teatrolożką.
Ale chwilę temu opowiadała o kurtynie kobiet
właśnie, no właśnie, więc też jest bardzo osobą zaprzyjaźnioną z zespołem Krikoteki. I Anna Bas oprowadzała po wystawie Marii Stangret i to oprowadzanie właśnie w ten sposób zakończyła, że chce doczekać chwili, kiedy kantor będzie postrzegany jako mąż Marii Stangret, a nie Maria Stangret jako żona Tadeusza Kantora.
No na razie się jeszcze śmiejemy. Wydaje nam się takie to zabawne, natomiast myślę, że w przypadku akurat Marii Pinińskiej i Bereś to już nie jest zabawna kwestia, bo jej wkład, jej nowatorstwo też rzeczywiście była prekursorką w sensie ścisłym, jest dziś już faktem niekwestionowanym. I nawet jeśli właśnie nie ma tej hierarchii, bo nie chodzi nam, właśnie chodzi nam o to, żeby tych hierarchii jednak nie było tak bardzo jak kiedyś, to w tej chwili po prostu mówi się o parze, o dwójce wspaniałych artystów wizualnych. No i oby też Maria Stangret tego czasu, pamięć o niej doczekała. A anegdota bardzo mi się podoba i się okazuje zaskakująco trafna.
Tak.
Zaskakująco w wielu przypadkach się sprawdza.
Śmieszna, ale później no czas się zmienia, zmieniają się hierarchie, zmieniają się kanony. Tych kanonów teraz jest więcej niż jeden. Działamy również, myślę o historii sztuki. Ta nowa historia sztuki staje się też herstorią sztuki. I właśnie stara się przypominać, odpominać, pokazywać więcej dzieł, dzieł artystek, które przecież też działały w polu sztuki, a których bardzo wiele, o których wielu zapomnieliśmy.
Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura. Magdalena Ujma, krytyczka i historyczka sztuki związana z Krikoteką. Dzisiaj o 18:00 Twój wykład towarzyszący, no powoli kończącej się już wystawie Maria Stangret gra w miejsca. Ekspozycję można oglądać do 10 grudnia, a w Krikotece spotykamy się, przypominam, o 18:00.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.